Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Streaming, Sharing, Stealing, Big Data and the Future of Entertainment. To analityczna książka Michaela Densmitha i Rahula Telanga, badaczy ekonomii informacji i rynków cyfrowych. Autorzy opisują, jak internet, platformy oraz dane o zachowaniach odbiorców zmieniły muzykę, telewizję, film i publikowanie książek. Nie jest to opowieść o technologii jako samodzielnej sile, lecz o decyzjach biznesowych podejmowanych w warunkach zaniku dawnych ograniczeń dystrybucyjnych. Dawniej wytwórnie, studia i wydawcy kontrolowali kosztowny dostęp do produkcji, promocji oraz sprzedaży. W środowisku cyfrowym te przewagi osłabły, a nowe firmy zaczęły wykorzystywać dane do rozpoznawania popytu, rekomendowania treści i ustalania cen. Książka łączy przykłady branżowe z wnioskami z badań empirycznych. Jej celem jest wyjaśnienie, dlaczego część tradycyjnych firm reagowała zbyt wolno. Jaką rolę odgrywa piractwo oraz dlaczego dostęp do danych i zdolność ich interpretacji stały się strategicznymi zasobami przemysłów kreatywnych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dane o odbiorcach jako alternatywa dla intuicji decydentów. Najważniejsza teza książki dotyczy zmiany sposobu podejmowania decyzji o treściach. W tradycyjnym modelu studio filmowe, stacja telewizyjna czy wytwórnia muzyczna opierały się na doświadczeniu menedżerów, ograniczonych badaniach rynku i założeniach utrwalonych w okresie niewielkiej konkurencji. Smith i Telang nie twierdzą, że twórczość można bez reszty sprowadzić do tabel danych. Wskazują jednak, że wiele rzekomo pewnych branżowych przekonań nigdy nie zostało rzetelnie sprawdzonych. Dane z platform cyfrowych pozwalają obserwować, co ludzie wybierają, jak długo korzystają z utworu, jakie tytuły łączą w swoich wyborach i kiedy rezygnują z usługi. Przykład Netflixa oraz serialu House of Cards ilustruje odmienny model. Firma wykorzystała wiedzę o preferencjach użytkowników do oceny potencjału produkcji, zamówiła od razu 2 sezony i udostępniła cały 1 sezon jednocześnie. Autorzy traktują ten przypadek nie jako prostą receptę, lecz jako dowód, że dane mogą ograniczać niepewność tam, gdzie wcześniej dominowała intuicja. Praktyczna konsekwencja jest organizacyjna. Firmy muszą umieć gromadzić dane z różnych kontaktów z klientem, analizować je wspólnie z wiedzą o treści i przekładać wyniki na decyzje dotyczące produkcji, dystrybucji oraz marketingu. Bez tego sama obecność w internecie nie daje trwałej przewagi. Po drugie, platformy cyfrowe przejmują kontrolę nad relacją z odbiorcą. Książka pokazuje, że cyfrowa transformacja nie polegała wyłącznie na zastąpieniu fizycznych nośników plikami lub transmisją online. Zmieniła przede wszystkim pozycję pośredników. Amazon, Apple, Spotify i Netflix nie muszą posiadać całego katalogu ani samodzielnie tworzyć większości treści, aby wywierać wielki wpływ na rynek. Ich znaczenie wynika z bezpośredniej relacji z użytkownikiem, wygodnego interfejsu, mechanizmów rekomendacji oraz informacji zbieranych przy każdym wyszukaniu, odsłuchaniu, zakupie i przerwaniu seansu. Tradycyjne firmy kreatywne przez dziesięciolecia kontrolowały dystrybucję i promocję, ponieważ były one kosztowne i trudno dostępne. Internet obniżył te bariery, ale nie uczynił rynku automatycznie równym. W miejsce dawnej kontroli kanałów pojawiły się efekty platformowe. Usługa z dużą liczbą użytkowników ma więcej danych, może trafniej rekomendować ofertę i staje się jeszcze atrakcyjniejsza dla kolejnych użytkowników oraz dostawców treści. Autorzy zwracają uwagę, że budowa konkurencyjnej platformy jest trudna, bo wymaga technologii, katalogu, marki i skali. Dlatego posiadacze praw nie powinni traktować platform wyłącznie jako neutralnych dystrybutorów. Powinni wzmacniać więź między własnymi treściami a marką, rozsądnie dzielić się informacjami i rozwijać kompetencje analityczne. Stawką jest nie tylko bieżąca sprzedaż, ale zachowanie wpływu na to, kto rozumie odbiorcę i kto definiuje warunki dostępu do rynku. Po trzecie, cena treści zależna od kanału, czasu i gotowości do zapłaty. Smith i Telang analizują, dlaczego cyfrowe rynki treści komplikują tradycyjne rozumienie ceny. Film, album lub książka mogą być udostępniane w wielu kanałach, w różnych terminach i na odmiennych zasadach. Konsument może kupić pojedynczy tytuł, wykupić abonament, wypożyczyć dostęp na ograniczony czas albo skorzystać z pakietu. Każdy z tych wariantów odpowiada innej gotowości do zapłaty oraz innym oczekiwaniom dotyczącym wygody. Autorzy podkreślają znaczenie różnicowania cen, lecz nie przedstawiają go jako dowolnego podnoszenia opłat. Sens ekonomiczny polega na tworzeniu opcji dla grup o odmiennych potrzebach. Osoba, która chce obejrzeć premierę natychmiast, może zaakceptować wyższą cenę niż odbiorca gotowy poczekać. Podobnie użytkownik intensywnie korzystający z katalogu może preferować abonament, a okazjonalny widz pojedynczą transakcję. Taka strategia ma też związek z piractwem. Gdy legalna oferta jest opóźniona, niewygodna lub niedostępna na danym rynku, część odbiorców może wybierać nieautoryzowane źródła. Zwiększenie legalnej dostępności nie usuwa wszystkich naruszeń prawa, ale zmniejsza atrakcyjność pirackiej alternatywy. Jednocześnie autorzy dostrzegają koszt złożoności. Ceny zależne od czasu i kanału wymagają jasnej komunikacji, kontroli praw oraz sprawnych systemów danych. Firma musi ocenić, czy dodatkowe warianty rzeczywiście zwiększają przychody, zamiast dezorientować klientów lub przenosić ich do tańszych opcji. Po czwarte, piractwo jako utracona sprzedaż, a nieskuteczna forma promocji, wątek nieautoryzowanego udostępniania treści zajmuje w książce ważne, choć nie dominujące miejsce. Autorzy opierają się na badaniach empirycznych i kwestionują popularne twierdzenie, że piractwo przede wszystkim promuje twórców, buduje zainteresowanie, a w efekcie może rekompensować utracone przychody. Ich zasadniczy wniosek jest bardziej ostrożny i mniej wygodny dla branży oraz użytkowników: piractwo obniża legalną sprzedaż i zmniejsza przychody producentów, a ewentualny efekt rozgłosu nie wystarcza zazwyczaj do wyrównania strat. Znaczenie tego mechanizmu nie ogranicza się do bieżących wpływów. Jeśli oczekiwane przychody z określonych kategorii treści spadają, finansowanie projektów staje się trudniejsze. W konsekwencji producenci mogą ograniczać liczbę przedsięwzięć lub unikać formatów uznawanych za ryzykowne. Książka nie sugeruje, że same represje rozwiążą problem. Istotna jest dostępność legalnych usług, właściwy moment premiery i wygoda korzystania. Autorzy wskazują też, że blokowanie serwisów pirackich może wpływać na zachowania użytkowników nawet wtedy, gdy nie jest całkowicie szczelny. Taka niedoskonała interwencja podnosi koszt i obniża wygodę dostępu do nielegalnych źródeł, co może skierować część popytu do legalnych kanałów. Analiza unika zarówno katastroficznej wizji końca kultury, jak i bezkrytycznej tezy o darmowej promocji. Piractwo jest tu problemem ekonomicznym, którego skutki trzeba mierzyć, a nie oceniać wyłącznie na podstawie intuicji. Na koniec, od masowego hitu do długiego ogona i precyzyjniejszego dopasowania treści, cyfrowa dystrybucja zmienia również relacje między wielkimi przebojami a produktami niszowymi. W tradycyjnym handlu ograniczona powierzchnia sklepu. Czas antenowy i koszty fizycznej logistyki skłaniały firmy do promowania niewielkiej liczby pozycji o wysokim przewidywanym popycie. Internet pozwala oferować znacznie szerszy katalog bez analogicznych ograniczeń ekspozycyjnych. Autorzy omawiają ten problem przez pryzmat długiego ogona, czyli możliwości sprzedaży licznych tytułów, z których każdy trafia do relatywnie małej grupy odbiorców. Nie oznacza to jednak, że każdy niszowy produkt automatycznie staje się opłacalny. Obfitość katalogu może utrudniać odkrywanie wartościowych treści, a uwaga użytkownika nadal pozostaje ograniczona. Kluczowe stają się więc wyszukiwarki, rankingi, rekomendacje oraz dane o podobieństwie gustów. Mechanizmy te mogą łączyć odbiorcę z mniej znanym tytułem, dla którego nie byłoby miejsca w tradycyjnym modelu dystrybucji. Z perspektywy producentów oznacza to potrzebę innego zarządzania katalogiem. Wartość nie tkwi wyłącznie w premierach o największym budżecie, lecz także w umiejętności utrzymywania, opisywania i udostępniania szerokiej biblioteki treści. Jednocześnie algorytmiczne dopasowanie nie jest neutralne. Platforma decyduje, jakie dane wykorzystuje i co eksponuje. Dlatego właściciele treści nie powinni ignorować wpływu tych systemów na widoczność własnej oferty. Książka ujmuje długi ogon jako szansę warunkową, zależną od odkrywalności i sprawnej analityki. Podsumowując, książka będzie najbardziej użyteczna dla menedżerów mediów, producentów, wydawców, osób pracujących w serwisach streamingowych oraz studentów ekonomii cyfrowej i zarządzania. Skorzystają z niej także czytelnicy, którzy chcą lepiej zrozumieć, dlaczego spory o abonamenty, premiery internetowe, rekomendacje i piractwo nie są wyłącznie sporami technologicznymi. Smith i Telang oferują narzędzie do myślenia o tych zjawiskach w kategoriach bodźców, danych, zachowań użytkowników i struktury rynku. Praktyczna wartość książki polega na przypomnieniu, że dane nie zastępują strategii, ale pozwalają podważać błędne założenia, testować decyzje i precyzyjnie rozumieć popyt. Autorzy pokazują też, że wygoda legalnej usługi, właściwy model cenowy oraz bezpośrednia relacja z odbiorcą mogą być równie istotne jak sam katalog treści. Na tle wielu książek o cyfrowej gospodarce wyróżnia ją ograniczony, ale konsekwentnie analizowany zakres. Zamiast ogłaszać ogólne rewolucje technologiczne, koncentruje się na konkretnych sektorach rozrywki i odwołuje do badań empirycznych. Dzięki temu argumentacja jest mniej efektowna, ale bardziej użyteczna niż publicystyczne diagnozy o wszechmocy algorytmów albo nieuchronnym upadku tradycyjnych mediów. Pewnym ograniczeniem jest relatywnie mniejsza uwaga poświęcona reklamie, która odgrywa ważną rolę w gospodarce platform. Mimo tego książka pozostaje wartościowym przewodnikiem po mechanizmach transformacji kreatywnych branż i po znaczeniu decyzji opartych na danych. Jeśli chcesz nas wesprzeć Michaela Smith, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia!